pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
25 minut po godzinie 9.00. Janusz Życzkiewski, kłaniam się. W studio przy mikrofonach Marek Budniak, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu.
Sławomir Kotylek, Platforma Obywatelska, Koalicja Europejska.
Dzień dobry Państwu.
Olimpia Tomczyk, Kiwko, Kukiz 15, niezmiennie.
Dzień dobry, Zielona Góro.
Krzysztof Kaliszuk, niezmiennie wiceprezydent Zielonej Góry.
Witam Pana, witam Państwa.
A zaczniemy od wyborów do Parlamentu Europejskiego. I list, które ujrzały światło dzienne, Prawo i Sprawiedliwość, przynajmniej wczoraj oficjalnie zaprezentowało swoją dziesiątkę z tego połączonego naszego okręgu zachodniopomorsko-lubuskiego. Na jedynce Joachim Brudziński, Czesław Hoc na dwójce, na trójce Elżbieta Rafalska. Oficjalnie już ta informacja jest znana. Czwórka to Jerzy Materna. Listę zamyka wojewoda Władysław Dajczak. I najpierw poproszę Państwa o recenzję tej listy. Rozpocznie Marek Budniak.
No cóż, lista myślę, że jak na nasze tutaj możliwości, no to bardzo silna i powiedzmy idealna. No powiedzmy jeszcze tak jak sobie przeglądałem, czytałem, zastanawiałem się, to może jeszcze brakuje, to może Marka Asta. No idziemy mocnym zespołem. Na tej liście są i ministrowie, posłowie, radni sejmiku wojewódzkiego, wojewoda, czyli wszyscy, którzy powinni zebrać jak na sporą liczbę głosów. Myślę, że tutaj PiS przede wszystkim chce zmobilizować maksymalnie swój elektorat, żeby po prostu do wyborów europejskich no, pójść jak najsilniejszą, zwartą taką rodziną, że tak powiem, programową i powiedzmy wyborczą. Szykuje nam się starcie, tak wydaje mi się, starcie gigantów. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że PiS wyjdzie z tego zwycięsko. Chociaż chciałbym też powiedzieć, bo to tak walczymy o 52 mandaty. W Europie wybieramy ponad 700 posłów. No to jest jakiś tam ułamek, nie po prostu, tak żebyśmy tego też nie przeceniali.
To znaczy później realnych możliwości, kiedy już znajdziemy się w Parlamencie Europejskim. Sławomir Kotylek, Platforma Obywatelska.
No widać, że ciąg dalszej akcji ewakuacji. Szkoda, bo trzeba brać odpowiedzialność za to, co się do tej pory zrobiło i dociągnąć kadencję do końca.
Czyli będzie pan niezadowolony, jak rozumiem, Elżbieta Rafalska dostanie się do
Parlamentu Europejskiego. Ja bym chciał zobaczyć do końca efekty pracy, czyli wszystkie te działania, które są w chwili obecnej zapowiedziane. Chciałbym zobaczyć, jakie metody, jakie techniki zostaną wprowadzone w celu osiągnięcia określonych korzyści, w tym wypadku korzyści politycznych. Druga rzecz, która mnie martwi, obserwując te listy, to przede wszystkim brak takiej mocnej reprezentacji województwa lubuskiego. No nie ukrywajmy...
Czterech na sześciu? No,
proszę pozwolić dokończyć. Kwestia nie ilości, a miejsc. Wiemy doskonale, że w tych wyborach akurat miejsce ma szczególne znaczenie na liście, w związku z czym zajęcie pierwszych dwóch miejsc przez niereprezentantów, że tak powiem, naszego województwa, no nie zawsze martwi. Ja już abstrahuję, czy to jest moje ugrupowanie, czy to jest PiS, czy jakiekolwiek inne ugrupowanie. Ja bym sobie jednak zawsze życzył, żeby przynajmniej w tej pierwszej dwójce był jeden reprezentant naszego województwa.
I tu pojawia się pytanie na przykład, to znaczy zaraz porozmawiamy o Koalicji Europejskiej, natomiast to też jest zastanawiające i tutaj osoby, które analizują tą listę, wskazują, że Elżbieta Rafalska, która jest na miejscu trzecim, może bezproblemowo przeskoczyć, jako że jest ministrem znanym po prostu medialnie w skali ogólnopolskiej, może przeskoczyć tam na miejsce drugie i to jest raczej pewne. Pytanie, czy właśnie nie mamy do czynienia ze starciem dwóch ministrów Prawa i Sprawiedliwości, Joachima Brudzińskiego i Elżbiety Rafalskiej. Tutaj zobaczymy, co się wydarzy. Olimpia Tomczyk-Iwko.
No z czym mamy do czynienia? Mamy do czynienia ze troszeniem się, puszeniem się dwóch PiS-ów, Prawa i Sprawiedliwości oraz PO i spółki. I jedna i druga strona robi wszystko, żeby wypaść jak najlepiej, bo to jest dla nich gra o wszystko. No więc oczywiście ta PiS-owska lista jest mocną listą. Drugi PiS robi też wszystko, żeby to była mocna lista. Wszystko stawiają na jedną kartę, przecież. No tak to wygląda.
To jakaś nowa narracja, że są dwa PiSy?
No a nie PO i spółka. Przecież PO nie jest samo, więc mamy żartobliwie rzecz ujmując faktycznie dwa PiSy. Tak to wygląda.
Tego nie słyszałem. Interesujące. Dobrze. Krzysztof Kaliszuk, to chłodnym okiem ocena listy Prawa i Sprawiedliwości.
Na pewno jest to lista, która nie ma na celu
aby polityk z Lubuskiego został europarlamentarzystą. To jest lista, która ma wygrać w tym województwie. Dlatego też...
Czyli połączonych województw.
Dlatego też, tak, tak, w tym okręgu zachodniopomorsko-lubuskim. Dlatego też pani minister Rafalska zgodziła się być obstawioną też poważnymi politykami, bo byłą wojewodą Haliną Chatką oraz Władysławem Dajczakiem, obecnym wojewodą. To ogranicza jej trochę szansa, natomiast zwiększa dużo jakość listy i możliwości uzyskania tych dwóch mandatów, bo na te dwa mandaty Prawo i Sprawiedliwość liczy na to, żeby po raz pierwszy w historii mieć więcej niż jeden mandat.
Marek Budniak jeszcze widzę, palec
tak, podnosi. Więc, jeszcze raz podkreślę, chodzi o przede wszystkim o jak największą mobilizację elektoratu i tutaj nie zgodziłbym się, bo oczywiście bardzo bym pragnął tego, marzył, żeby nasi liderzy, powiedzmy lubuscy, otwierali te listy, ale tutaj po prostu jest czysta kalkulacja. No Szczecin, proszę zobaczyć, ile razy większy jest od Zielonej Góry, nie? I to zawsze tak było niestety w wyborach do Europy, gdzie po prostu no jednak...
No raz się udało, przepraszam.
No, to po prostu zaczynaliśmy w ten czas.
Ale chyba też nie był na drugim miejscu.
On też nie był na drugim miejscu, to tak, także, to prawda. Co wiemy o liście Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego? Tu pytanie do Sławomira Kotylaka. No,
dzisiaj zostanie skrystalizowana już finalnie.
Ostatecznie. Tak
mówię, ostatecznie zostanie podana do publicznej wiadomości.
No ale ta pierwsza czwórka chyba jest znana.
No jest to mocna lista, nie ukrywajmy, reprezentacja w postaci profesora Liberackiego, który jest akurat tutaj, bym powiedział, takim wyjątkiem, jeśli chodzi o znajomość i zarówno zachodniopomorskiego, jak i lubuskiego, bo wywodzi się z zachodniopomorskiego, a jednocześnie jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Zielonogórskiego i doskonale zna tutaj te nasze realia. W związku z tym można powiedzieć, że to taki troszkę nasz ten kandydat, także z lubuskiego. Jeśli chodzi o...
Nie da śmieszeń.
Dobrze, to za
nie wiem, co, nie wiem, co... pana prezydenta tak śmieszne,
no,
ale...
Przed dwoma tygodniami był przekaz dnia, że tutaj przez Koalicję Europejską przedstawiany, że jedynką na liście będzie Waldemar Sługocki. Ja wówczas powiedziałem, że będzie Elżbieta Polak numer 3.
Jest to jak najbardziej zrozumiały przekaz z prostej przyczyny. Jest lider ugrupowania i każde ugrupowanie stara się doprowadzić do sytuacji, w której jej lider stoi na czele listy. Oczywiście mamy tutaj do czynienia także z polityką ogólnokrajową, która w tym wypadku widać analiza tej ogólnokrajowej polityki spowodowała, że akurat
na
lider
dwójce Bartosz Arłukowicz
Platformy Obywatelskiej w województwie lubuskim nie stoi na pozycji numer jeden, więc nie wiem, co tu jest takiego śmiesznego. No, poczekajmy, zobaczymy.
Panie radny, na dwójce Bartosz Arłukowicz, na trójce Elżbieta Anna Polak, tak? To tak się układa. Miejsce czwarte to jest Witold Pal. Dobrze, czyli to jest ta pierwsza czwórka.
Z tego, co na to, z przecieków medialnych. Dobrze. Poczekajmy, zobaczmy ostateczny kształt.
Krzysztof Kaliszuk tutaj się do recenzji.
Znaczy tutaj widać całkowicie inną taktykę.
Bardzo.
Platforma chce ograć SLD, dlatego w lubuskim Elżbieta Polak nie będzie miała kątka kandydatów na tej liście, bo przecież Witek Pal, osoba, która przez dwa lata była tak naprawdę w Warszawie wiceprezydentem, nie jest już osobą w Gorzowie bardzo znaną, a więc tak naprawdę numer 2 i numer 3 na liście, Arłukowicz i Elżbieta Polak mają wielkie szanse, aby ograć Liberackiego i te dwa mandaty zdobyć. I to jest dobre rozwiązanie dla Lubuskiego na pewno. Nikt nie będzie przecież nam mówił, że pan profesor Liberacki to jest nasz kandydat, szczególnie jak będzie promowany przez swojego szefa kampanii, którego ostatnio wynik też nie był porażający w Kraśnie Odrzańskim. Także wygląda na to, że pani marszałek Elżbieta Polak ma prostą drogę do Europarlamentu, czego jej życzę.
Platforma i spółka. Pytanie
no
właśnie, do Lipitam czy Kiwko.
Mamy bardzo ciekawą narrację. Możemy zaobserwować, jak to pięknie się ta narracja zmienia w zależności od sytuacji. Kiedy pan Liberacki jest jednak na jedynce, no to przecież jest nasz człowiek. No, może i wasz. Okej. Dwójka, Arłukowicz. No... Tutaj akurat jestem sceptyczna.
Arłukowicz, przecież, tak?
SLD, ale przypomnijmy, że Arłukowicz raczej nie cieszy się dużą popularnością, zwłaszcza w lubuskiem. Ma Elżbieta Polak, no łapaczka głosów, ewidentnie.
No, ostatni wynik w wyborach samorządowych pokazał, że ma duże ssanie, tak zwane elektoratu.
Jest potencjał, widać już na billboardach, znowu już zaprasza na kolejne 15 lat w Unii Europejskiej, więc ręka wciąż na pulsie.
No właśnie, Marek Budniak, Prawo i Sprawiedliwość i ocena konkurencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
To właśnie tak, jak tutaj powiedziałem, że to właśnie jak no, że też oczywiście nie ma przedstawicieli, nie inaczej, to jak kolega powiedział, że Szczecin, że ten, ale tu próbował udowadniać, że jest sytuacja jednak powiązania z naszym rejonem. Tutaj, czyli pan Liberacki i tak dalej. To znaczy, tutaj zgadzam się z tymi ocenami, powiedzmy, Krzysztofa Kaleszuka i tutaj pani. Ja chciałbym może jeszcze jedną rzecz zwrócić uwagę, bo jak jechałem tutaj przed chwilą w też w doniesieniach radiowych usłyszałem, ale może czegoś nie wiem, bo że padło bodajże nazwisko też na któryś z okręgów w Polsce, Janiny Ochojskiej.
To chyba Dolny Śląsk.
Też słyszeliśmy, tak.
Właśnie, i to powiem szczerze, że no zasmuciłem się, nie, bo jednak to osoba, oczywiście jeżeli ktoś tam bliżej zna panią, to może i powiedzmy, no wiadomo, Polska Akcja Humanitarna i tak dalej, ale że to no, wielka szkoda, nie, że po prostu taka osoba wchodzi do polityki, bo to jest mimo wszystko pewna deklaracja dla pewnej sprawy, którą reprezentuje pewnej idei, także no to jakoś mnie to zasmuciło. Nieważne, czy to jest lista Platformy, czy to lista byłaby nasza, czy jeszcze jakaś inna, ale wielka szkoda naprawdę, bo to
jest dla mnie
właśnie, oczywiście.
No to tak na marginesie, nawiasem do...
Tak, u nas Ruch Miejski i liderka Kucharska Dziedzic, tak. No to też jest porażka Ruchu Miejskiego.
Dobrze, a kiedy poznamy listy Kukiza, jeśli można, Olimpia Tomczykiwka, bo
przecież... Obiecuję, że niebawem.
No,
tak naprawdę...
Było już obiecywane, że teraz to
rozmawiamy
wcześniej, tak.
Pan Sławek się nie obawia, poklepie pana tutaj po plecach, tak, żeby się nie martwił. Tak naprawdę trwają te ostatnie szlify, ostatnie rozmowy co do jedynki. Właściwie cała lista jest gotowa, w większości składająca się z działaczy Kukiz 15, ale wciąż jeszcze trwają negocjacje co do jedynki. Może negocjacje to źle użyte przeze mnie słowo, ale cały czas zastanawiamy się, który wybór będzie najlepszy.
Jakaś taka pogłębiona analiza.
Pogłębiona analiza, tak, może brzmi faktycznie najlepiej,
jakieś
ale naprawdę...
Jakieś tajemnicy może, kto jest brany pod uwagę w analizie?
Wiadomo, że po cichu rozmawiają jeszcze z bezpartyjnymi Gniazdowskiego.
A tutaj właśnie pana zaskoczę, bo wcale
skończyły
tak nie...
Skończyły
się, tak? Nie, już koniec tych rozmów.
Dobrze, nie będzie miłości.
Dobrze, zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijać. Oczywiście, kiedy Kukiz ogłosi te swoje listy, to także na czynniki pierwsze tutaj w programie
rozłożymy
tak i będziemy analizować sytuację. Dobrze, teraz przyglądamy się też z pewnym zaniepokojeniem sytuacji w oświacie, właściwie w tej sytuacji związanej z planami Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącymi akcji strajkowej. Wiemy także, że swoją akcję strajkową prowadzi Solidarność. I pytanie do państwa, jakie mogą być konsekwencje tego wydarzenia. Oczywiście sama ocena strajku także potrzebna, także w kontekście słów, które na przykład wypowiadał prezes Sławomir Broniarz, później się wycofywał z tego, dotyczących na przykład takiego argumentu siły, że dzieci mogą nie otrzymać promocji do kolejnej klasy, bo nauczyciele w ramach strajku tej promocji im po prostu nie dadzą. To wszystko jednak spore emocje. Co będzie po 8 kwietnia? Jaka rzeczywistość nas czeka? Olimpia Tomczykiwka.
Powiem tak, smutne jest tym wszystkim, że tak naprawdę i nauczyciele, i uczniowie są narzędziem politycznym w tym momencie. I tak to wygląda, bo ewidentna jest potrzeba podwyższenia pensji nauczycielom, ale nie w ten sposób. Nie robi się tego tak, nie szantażuje się w ten sposób, zwłaszcza uczniów, czyli właściwie podmiotu, tak? Nie robi się tego w ten sposób, a ewidentnie nie. A pan Broniarz i tutaj pan Schetyna próbują czerpać z tego potencjał polityczny. Bardzo nieładne, bardzo słabe zagranie.
No dobrze, ale nauczyciele w referendach, w tych jednostkach oświatowych
właśnie,
jednak w większości
tak,
opowiadają się za strajkiem.
Nauczyciele to, brzydko mówiąc, łyknęli. Rozumiem, dlaczego łyknęli, bo chcą tych podwyżek. Należą im się te podwyżki. Kiepskie zachowanie pani minister Zalewskiej, bo pani minister Zalewska też w ogóle nie rozmawia, nie wychodzi z dialogiem, więc jakby jedna strona i druga strona zachowuje się fatalnie w tej sytuacji. sytuacji.
Krzysztof Kaliszuk, czy my wiemy, jak to w Zielonej Górze wygląda w poszczególnych szkołach? Są już cząstkowe wyniki tych referendów strajkowych?
Tak, dostajemy na razie takie informacje mówiące, że większość zdecydowana nauczycieli opowiedziała się za strajkiem. Mnie trochę bardzo rozśmieszyło wczorajsze wystąpienie list akademików do nauczycieli, żeby nie strajkowali, bo to dzieci i tak dalej. Nie? No, akademicy, którzy 1 stycznia dostali po 800 zł średnio podwyżki, nie? No, mówią nauczycielom, że wy tam nie musicie dostać tych pieniędzy. Nie? Chociaż sami dostali 1 stycznia, mówię, wszyscy nauczyciele akademicy średnio taką podwyżkę dostali. Natomiast jeśli chodzi tutaj o sytuację, to tak mówiłem już wcześniej, uważam, że decyzja o podwyżkach już zapadła. Na pewno nie 1000 do podstawy, ale myślę, że tak do całości mniej więcej brutto 1000 to jest możliwe. Tylko pytanie, czy Solidarności uda się zdyskontować ten sukces nauczycieli. Dlatego też ta ostatnia decyzja o strajku głodowym, który za chwilę będzie nagłaśniany Solidarności w Krakowie.
Czyli mamy do czynienia z pewną rywalizacją
oczywiście,
związków zawodowych?
Wejście do gry pani minister Rafalskiej, która jutro jako szefowa współprzewodnicząca Rady Dialogu Społecznego będzie te rozmowy prowadziła, a nie już pani minister Zalewska, na to będzie uczestnikiem. Także to pokazuje, że zbliżamy się do rozwiązania. Chodzi tylko o to, żeby nie tylko był to sukces ZNP, a żeby był to sukces obydwu związków.
Sławomir Kotylak, Koalicja Europejska.
Ja może zacznę od tego, że nie bardzo rozumiem tę falę oburzenia, że pracownicy oświaty postanowili zastrajkować. No, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że to faktycznie jest przez wiele lat najbardziej zaniedbywana sfera, jeśli chodzi o wynagrodzenia i wykorzystywana tak zwana misyjność zawodu.
Także przez rządy Platformy Obywatelskiej i PSL-u.
Bez względu tutaj na frakcje i opcje, było to faktem i tutaj nie ma co dyskutować. Natomiast, no, jak to mówią, kropla do kropli, dzban się zaczął przelewać i to jest właśnie taki okres, kiedy się chyba ten dzban przelał. Jeszcze w zeszłym roku, pamiętam, związki zawodowe otrzymały obietnicę, że będzie podwyżka. Tej podwyżki nie było w stopniu, który został obiecany. No i siłą rzeczy fala buntu musiała do tego stopnia wezbrzeć, żeby się wylało. No i teraz mamy sposób, jaki ta fala jest traktowana. No początkowo bagatelizowana, w sytuacji, kiedy faktycznie, tutaj choćby tak jak pan prezydent Kaliszuk zauważył, no poparcie w środowisku jest bardzo duże, zaczęto prowadzić rozmowy, ale te rozmowy były prowadzone moim zdaniem w sposób skandaliczny, bo dialog nie polega tylko i wyłącznie na wyrażeniu własnej opinii i opuszczeniu sali. W związku z czym tutaj te wszystkie ruchy w chwili obecnej no, mają chyba na celu troszkę uspokojenie sytuacji i doprowadzenia właśnie do pewnego rozwiązania, które nie wskaże, że ZNP postawiło się najbardziej, na tym najwięcej zyskało, tylko takiego trochę rozdrobnienia sukcesu, który będzie pewnie za chwilę ogłoszony, że owszem, może nie 1000, a 800 zł śladem tutaj uniwersyteckich podwyżek. Mm-hmm. Natomiast mnie jeszcze jedna rzecz zastanawia. Ta wcześniejsza narracja. Była mowa o tym, że mamy piątkę plus, że mamy pieniądze na różnego rodzaju działania socjalne, a tak naprawdę nikt w tej piątce plus nie zastanowił się właśnie nad tą grupą społeczną. Trzeba było poszerzyć program do szóstki plus, tak? Bo przecież taką mamy skalę oceny szkolnictwa.
Gratulacje pomysłu na promocję piątki plus, a więc na autach inspekcji drogowej, która wystawia
magnety, mistrzostwo
są
świata.
Są naklejki, czyli łapiemy gościa, dajmy mu mandat i on się cieszy, widząc piątkę plus.
W którym to województwie?
To w pomorskim.
Ale bardzo dobry pomysł.
Z Lubuskiem jeszcze nikt na to nie wpadł. Dobrze, Marek Budniak, Prawo i Sprawiedliwość.
Znaczy tutaj... Chciałbym przypomnieć takie stare, powiedzmy, sam z historii hasło nasze, jak będą Rzeczpospolita, jak i młodzieży chowanie. Myśmy kiedyś w latach 90., na początku też XXI roku wieku, taki ruch budowali też nauczycielski. Chodziło po prostu jakby o wartościowanie, postawienie dużo wyżej, powiedzmy, w statusie takim społecznym też nauczycieli. No niestety jest ten pewien problem, tu zgadzam się z wszystkimi wypowiedziami dotyczącymi, że właściwie wszyscy politycy jakoś tak gdzieś troszkę po prostu w oddali mają ten problem i nie zawsze im się to udaje jakby wprowadzić do tych głównych punktów.
Ale to też przypominamy, że to jest bardzo liczna grupa zawodowa, tak. Ponad 700 tysięcy osób.
Mam, prawda? Za sobą, jak to się, karierę zawodową w tym zawodzie, chociaż się uniezależniałem trochę od, powiedzmy, tych rozwiązań ogólnopolskich, co oczywiście wcale nie było takie łatwe, bo to szkolnictwo niepubliczne rządzi się swoimi prawami i jest to naprawdę trudna rzecz do zbudowania, ale ja chciałbym
tutaj na jeden aspekt, powiedzmy, jako historyk też zwrócić uwagę, bo oczywiście te protesty są słuszne. Wydaje mi się, że do egzaminów jednak dojdzie i to w takim składzie, że tak powiem, tych komisji wszystkim, które zostały do tego powołane, nie jakichś tam rozwiązań zastępczych. Tutaj kolega Krzysztof, prezydent, zwrócił uwagę na to, że to wyraźnie widać, że jednak już dochodzimy do jakiegoś rozwiązania pozytywnego. Ale cieszy mnie jako historyka, oczywiście smuci z drugiej strony, że zwróciliśmy uwagę znowuż na pewien charakter organizacji tego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Chciałem powiedzieć, że ta organizacja przez 2 lata przed wojną była zdelegalizowana, bo powiedzmy w swoich gazetach wypisywali rzeczy, jak to dobrze w Związku Radzieckim jest, nie, po prostu i tak dalej. Na to w II Rzeczpospolitej już nie było zgody, no, i także ją zdelegalizowano. Tak? Chciałbym jako historyk, który bada w lata 40. i 50. wskazać na rolę, jaką ten związek odgrywał przy utrwalaniu i przy walce, że tak powiem, z prawdziwymi polskimi nauczycielami po prostu. Także nie stawali w ich obronie.
Różnice
tak
światopoglądowe chyba widoczne są także obecnie.
Nie zamknięcie, nie rozliczenie po prostu tego związku. On po prostu nie zrobił rachunku sumienia. Powinien to jednak zrobić. I pan Broniarz po prostu zbyt długo jakby tym przewodzi. Powinien się jakaś tam, tak powiem, nowa ekipa znaleźć i po prostu do tego też się ustosunkować.
Kwestia odrębna to jest tak, że ale chyba powiązana to jest kwestia podniesienia raz jakości nauczania, dwa odbudowy jakby prestiżu zawodu nauczyciela i pytanie, czy tutaj zawsze to się wiąże tylko i wyłącznie z pieniędzmi i z uposażeniem, prawda? Czy także innego rodzaju systemowe rozwiązania powinny być wprowadzone?
Jeżeli teraz mamy do powiedzenia sytuacji takiej, że podwójny rocznik będzie powodował, że nauczyciele będą od rana do 17 co najmniej prowadzić zajęcia, to będzie naprawdę dla nich kolejny problem. Nie chodzi tylko tu o pieniądze.
Może akademicy włączą się do akcji?
No, nie sądzę, żeby to się udało. Ale w każdym razie ten problem będzie mieć przez 3 lata, który ten podwójny rocznik będzie w szkole funkcjonował.
O tym jeszcze rozmawiać będziemy. Teraz przejdziemy do...
Nie wytrzymam, muszę to powiedzieć, bo jeżeli budujemy rodzina w różnych, że tak powiem, okresach, w tym, znaczy inaczej, mamy bardzo wiele doświadczeń, powiedzmy, ZNP po prostu też rodzinnych. Jeżeli w pokoju nauczycielskim były rozdawane szynki, powiedzmy, bo tak nauczycielom czasami na święta dawano, to rozkładano przy... No tak, proszę państwa, tu siedzi członek ZNP, tu jest szynka, a tu nie siedzi nasz członek, a tu nie ma szynki i tak dalej, nie? Po prostu, no byliśmy po prostu naprawdę poniżani niejednokrotnie i to jest związek, który nazywa się Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, nie, po prostu.
Więc mówimy o strajku ZNP, konkretnie tego związku już. i Solidarności także jako akcji prowadzonej przez ten związek. No a teraz sprawdźmy, co słychać na moście, bo pytanie o most w Cigacicach wraca co jakiś czas, także w tym naszym programie zdaje się, że już rozmawialiśmy, ale pojawiają się nowe fakty, a to jest jednak sprawa, która nas tutaj, Zielonogórzan, interesuje. Czy dojdzie do porozumienia między miastem Zielona Góra a powiatem, bo no, jak się wsłuchuje w głos powiatu, który również przeszedł do ofensywy takiej informacyjnej, no to tam dużego zainteresowania tym nie ma, żeby przejąć most z powrotem
Panie
w ten samorząd.
Razem z tym przedstawicielem powiatu, członkiem zarządu Mirkiem Andrasiakiem byłem na spotkaniu z ministrem Jerzym Materną u wojewody Władysława Dajczaka. Przedstawiliśmy problemy. To nie są problemy tylko i wyłącznie miasta i powiatu. Miasto zostało przez ustawodawcę, słusznie, niesłusznie, zostało ustalone, że drogi w miastach, nimi ma się zajmować miasto i dofinansowania rząd nie będzie dawał na drogi w miastach. Tu mamy specyficzną sytuację, bo ta droga, ten most jest poza miastem. Ponadto ten most służy przede wszystkim mieszkańcom tych miejscowości w powiecie Górzykowo, Sulechów. Z tym wszystkim się i wojewoda, i pan poseł Materna się zgadzali. Już nie mówię o kwestiach obronności, bo mamy pułki artyleryjskie i przeciwlotnicze po dwóch stronach Odry, w Czerwieńsku i w Sulechowie. Mamy sytuację, kiedy są zdarzenia na S3, na odcinku Sulechów, Zielona Góra, i wówczas ten most jest wykorzystywany jako jedyna awaryjna droga. I to nie jest coś, co mieszkańcy Zielonej Góry, czyli mieszkańcy Chynowa i Zawady, są z tego powodu bardzo szczęśliwi.
Ale to państwo wzięliście tego garba na ramiona.
To wszystko jest racja, dlatego mówiąc o porozumieniu, wypracowaliśmy rozwiązania, skierowaliśmy wspólnie jako miasto i powiat wystąpienia i do wojewody, i do ministra infrastruktury. Poseł Materna już wczoraj na ten temat rozmawiał z przedstawicielami ministerstwa. Pan wojewoda też miał rozmawiać z ministrem Brudzińskim. Dokładnie była w sobotę, wczoraj w piątek była okazja w Szczecinie. Więc ja jestem cały czas dobrej myśli, że uda się przy wsparciu przez miasto, a więc przy zapewnieniu wkładu własnego w wysokości około 20% uzyskać pozostałe środki rządowe, aby ten most jeszcze w tym roku przystąpić do jego remontu.
Marek Budniak się zgłasza.
A co z tymi rolnikami, panie prezydencie? Jak oni tam mają sobie, powiedzmy, poradzić teraz, jak zamykamy? Nie?
No powiem tak, jak mnie radnego, tak czy inaczej, tak czy inaczej, gdybyśmy zamknęli dzisiaj, przystąpili do remontu, to przez rok ten most byłby nieczynny. Chodzi o to, żeby ten most jak najszybciej zacząć remontować, bo i tak remont trwa rok czasu.
Sławomir Kotylak.
Ja jestem dosyć sceptyczny tym hura optymistycznym słowom pana prezydenta. Z dwóch powodów. Po pierwsze, gdyby nawet się udało zmienić zapisy programu, to ten program musiałby być zmieniony w skali całego kraju i tutaj mam pewne wątpliwości, czy rząd zgodzi się na to, żeby nagle objąć drogi miejskie programem.
Nie ma takiego pomysłu.
No właśnie, a to tak jakim cudem w związku z tym z tego programu miałby...
Pomysł jest taki, że jeżeli powiat będzie miał zagwarantowane, że będzie mógł z innym wnioskiem na swoje drogi powiatowe wystąpić...
Czyli dwukrotnie jakby miałby mieć finansowanie. Z jednej strony na drogi, które ma przygotowane i chciałby...
Trzeba troszeczkę poczytać, żeby wiedzieć, o czym się mówi. Każdy powiat ma możliwość wystąpienia z dwoma wnioskami. Jeżeli powiat zielonogórski z jednym wnioskiem wystąpi na most i uzyska wkład własny od miasta, a na drugi, z drugim wnioskiem wystąpi na remont kilku dróg jednocześnie, to w żaden sposób...
A miasto będzie partycypować?
Oczywiście.
Tutaj, dobrze.
Ale
oczywiście.
Więc jest możliwość...
Chciałbym dokończyć myśl.
Wystarczającą
liczbę dokumentów przeczytałem, żeby wiedzieć, że powiat mógłby złożyć dwa wnioski i dwa na drogi, ponieważ w żadnym jakby jego interesie na tą chwilę nie jest kwestia mostu, bo most nie jest powiatu. Więc jak pan prezydent mówi, że decyduje o tym Zielona Góra, no to ja troszkę tego nie rozumiem.
Wspólnie rozmawialiśmy z panem, ze starostą.
Ja znam stanowisko pana starosty i wiem, że on się tak bardzo do tego pomysłu nie pali. Natomiast jeśli chodzi właśnie o kwestię tego, jak to powinno wyglądać. No jeżeli Zielona Góra wzięła na siebie kiedyś zobowiązanie wynikające z połączenia, no to warto byłoby jednak słowa dotrzymywać i starać się o środki zewnętrzne już zdecydowanie wcześniej, bo połączenie przypomina mi...
Jakie były wcześniej? Cetynówki nie dawały.
Marek Budniak zgłaszał zaniepokojenie jako radny właśnie z tego okręgu
rolniczego,
zielonogórskiego i nie tylko.
No. Mieszkańcy, czy przeprawa będzie zastępcza, ale wygląda...
A my wiemy, ilu tam rolników będzie miało problem z tym połączeniem,
ja
czy brakiem?
W kontakcie też z radną Zawady, zresztą tam dyżur też pełniłem, w czasie dyżuru to było. I tak jakby tutaj pani Sylwia Brońska, jakby, no, która jest miejscową osobą, mówi o tych rolnikach, ja nie wiem, ilu jest tych rolników, ale i z drugiej strony to samo, Ścigacic, nie? Oni mają pola, powiedzmy, po różnych stronach.
Nie, radni z Górzykowa mają Nowego Światu, mają pola po naszej stronie, raczej nasi rolnicy nie mają po drugiej stronie. Natomiast korzystają faktycznie, na przykład jadąc, sprzedając te
Olimpia Plączykiwko, pani rozumie coś z tego?
No cóż, rozumiem dosyć dużo. Otóż miasto wzięło sobie pannę z posagiem. Wiedziało, co w tym posagu jest.
Jakąś gazetę czytała pani.
I no niestety, ale nie przewidziało, że będzie trzeba remontować stary most. No słabe, to bardzo słabe. Wtedy trzeba było się zająć tym problemem, a nie teraz nagle, ach, zamykamy, bo się wali, tak? No to też nie w ten sposób. A poza tym są różne programy, jest przecież podobno program Budujemy Mosty, też zresztą PiS-u, więc
ale
może
to,
zwrócić
ale to nowe
się
mosty.
Do...
Nowe mosty.
Więc nie, może trzeba wybudować nowy most, nie wiem. W każdym razie ewidentnie trzeba znaleźć rozwiązanie tego tematu i nie zostawiać go tak samemu sobie.
I tak się
dobrze, to właśnie też pytanie do Sławomira Kotylaka o to, czy do tego końca marca zostanie wniosek na Pomorsko złożony.
Mało, nie tylko na Pomorsko, ale i na Połęcko, i na jeszcze jeden most na Noteci, w związku z tym nie ma tutaj żadnych
filmów. A na którym nam najbardziej zależy?
Na każdym nam zależy, panie redaktorze. Na każdym nam zależy, nie, dlatego, że każdy most ma swoje znaczenie dla regionu. Jeżeli chodzi tutaj o Pomorsko, no to oczywiście Zielona Góra będzie najbardziej korzystała z tego, że taki
Zielona
most
Góra, Czerwiec i Sulechów, te trzy gminy będą partycypowały w dokumentacji razem z Urzędem Marszałkowskim.
Zresztą spotykaliśmy się i ustalaliśmy kwestię porozumienia, natomiast jeśli chodzi o Połęcko, również gmina Gubin i dwie sąsiednie gminy oraz cały powiat krośnieński również bardzo jest żywo zaangażowany w proces tworzenia dokumentacji i spisywania porozumień, które są podstawą do złożenia
wniosku. Też środki dają?
Też środki dają, więc tutaj nie ma równych i równiejszych, panie prezydencie. Ja z każdym, każdym pracujemy dokładnie na bardzo przejrzysty i czytelny sposób. Nikogo nie próbujemy tutaj wykorzystać ponad jego miary.
Czyli pan Sławek da.
Nie, ja damy, jest na to program. Program, mam nadzieję, że wszystkie nasze propozycje zostaną wpisane na listę. Z tego, co nam wiadomo w chwili obecnej, z samej listy, która została przygotowana, czyli z 20 wskazań, został złożony tylko dwa wnioski, w związku z tym nasze szanse diametralnie
jeszcze
rosną.
Jeszcze jedno, ad vocem, bo jeżeli tak kolega dyrektor mówi, że wszystkie gminy są podobnie traktowane, to ja rozumiem, bo pana też domeną są loty lotnicze, że pozostałe gminy w naszym województwie też będą dopłacać, tak jak miasto Zielona Góra.
Miasto na razie nie dopłaca, w związku z tym spokojnie ma przygotowane środki, ale złotówki jeszcze nie wydało, więc bądźmy precyzyjni.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dyskusję i rozmowę w dzisiejszym programie Polityczne Podsumowanie Tygodnia. Udział wzięli Marek Budniak, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska, Koalicja Europejska.
Dziękuję i życzę miłego weekendu.
Olimpia Tomczyk i w Kukiz 15.
Dziękuję serdecznie.
Wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk.
Dziękuję Państwu.
I Janusz Życzkowski, Radio Zielona Góra. Dziękuję, do usłyszenia.
Pora na Polityczne Podsumowanie Tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. W każdą sobotę po 9:20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.